Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
4 minuty po godzinie 20, poniedziałek wieczór, a więc audycja Kościół, wydarzenia, komentarze. W studiu dzisiaj dr Piotr Weiss, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Ksiądz Tomasz Kornek.
Dobry wieczór, Szymorze.
Ojciec Grzegorz Kramer.
Dobry wieczór.
I Tomasz Musiał.
Dobry wieczór.
A tematem audycji jest internet. Największa ambona czy zło konieczne w posłudze? I ad hoc myślę, że tym pytaniem mamy specjalistę. Piotrze, zło konieczne czy największa ambona?
Na pewno ambona, na pewno jest to coś, co musimy wykorzystywać w naszej pracy. Czy zło konieczne? No nie, jeżeli popatrzymy na portale społecznościowe, to jest coś, co dzisiaj musi być użyte, tylko kwestia tego, jak to użyjemy.
No ale czy nie jest trochę tak, że jesteśmy w internecie, bo wypada, a nie bardzo mamy pomysł, jak sobie z tą przestrzenią radzić i jak ją wykorzystać?
Komunikacja w internecie jest, myślę, dla naszego społeczeństwa w tej chwili czymś naturalnym i jeżeli komunikujemy się w internecie na wszystkie tematy, to dlaczego mielibyśmy wyłączyć z niego wiarę?
Ksiądz Tomek korzysta jako ksiądz z Facebooka chyba od niedawna. Oczami księdza, oczami wikarego. Wie ksiądz, ile ma obserwujących na Facebooku?
To zależy, ale tak naprawdę no, początek był taki, że gdzieś tam na czwartym roku jako kleryk w sumie to kolega mi tego Facebooka założył i tak sobie pomyślałem, że jeżeli tam mam być na tym Facebooku, to właśnie po to, żeby no, działo się tam coś dobrego. A wierzę w to, że jeżeli daję tam Boże Słowo, jakiś krótki komentarz, jakieś dobre zdjęcie, to właśnie to jest, no to jest właśnie, Bóg wtedy działa, nie? I to jest dla mnie taki cel bycia na Facebooku, nie? Jeżeli chodzi o media. A jeżeli chodzi o ambonę, to tak ojciec Adam Szóstak powiedział, że dzisiaj największą amboną na świecie jest właśnie YouTube, nie? Więc wydaje mi się, że jak najbardziej to jest dobro, z którego warto korzystać, nie? Internet i te środki, o których dzisiaj tu będziemy mówili.
Tomasz ma konto na Facebooku. Każdy, pewnie jak każdy. Pytanie Tomaszu brzmi, czy są takie strony czy osoby duchowne, które obserwujesz na portalach społecznościowych?
W internecie, szerzej powiem. Aha. Bo dzisiaj ewangelizacja w internecie to nie tylko posty na Facebooku czy tweety na Twitterze, ale też blogi, oddzielne strony internetowe, na których księża, jak również całe grupy katolickie publikują materiały, ale też wideoblogi, coraz bardziej popularne. Więc odpowiadając na pytania, tak, śledzę, oglądam filmy, czytam blogi.
Fajnie. Pogłębia? Czy zastępuje spotkanie z księdzem?
Myślę, że niesie to równie wiele korzyści, jak i zagrożeń, ze względu na to, że treści, które umieszczane są właśnie w internecie, są do bardzo wielu ludzi kierowane. Są bardzo różnorodne, każdy może znaleźć coś dla siebie, ale sam łapię się wielokrotnie na tym, że zamiast te treści miałyby mnie wypychać do świata, do rozwoju, to często jest tak, że można się na tym zatrzymać i na przykład na wideoblogu skupić jak na serialu. Kończymy oglądać jeden odcinek i bezmyślnie zaczynamy kolejny, bo jest dla nas atrakcyjny. Ale na pewno jest to dobre źródło, żeby pogłębiać swoją wiarę i wychodzić z tym do ludzi.
Grzegorz Kramer radzi sobie w internecie świetnie. Traktujesz, Grzegorzu, portale społecznościowe czy swoją aktywność w internecie jako no właśnie ewangelizację, czy czasami po prostu komentarze do rzeczywistości, jak po prostu zwykły świecki użytkownik, że tak powiem, tych narzędzi?
Ja jak tu szedłem, to sobie tak myślałem, jak to się wszystko zaczęło i sobie pomyślałem, że już jestem stary w tym internecie, bo to już jest 20 lat. I 20 lat to jest na przykład całe życie dzisiejszych użytkowników wielu, tak? I Na przykład Tomasz, nic ci nie ujmując, nie? A mówię o tym dlatego, że kiedy się zaczynała cała robota w internecie, to było wtedy takie myślenie na początku lat 2000, że myślenie w kościele, że internet to jest takie narzędzie do ewangelizacji, że bierzemy to jak młotek i korzystamy z tego, coś tam robimy. I widać, jak po 20, czy w ciągu tych 20 lat zmieniło się myślenie. Piotr o tym mówił, że my w tym internecie już teraz jesteśmy, tak? Że to już nie jest coś, co wyciągamy, nie wiem, dwa razy dziennie, włączamy zasięg i się jakoś do tego podłączamy i potem coś tam mówimy i wychodzimy. Tylko tak naprawdę większość z nas jest online 24 na dobę, tak? Już nawet na noc większość z nas nie wyłącza sieci, więc my w tym internecie żyjemy. I dzisiaj pytanie, czy my tam jako ludzie wierzący mamy być, wydaje mi się z pytaniem bezzasadnym. Tutaj jakby powiedzieć, że ewangelizujemy w Europie, ale w Ameryce już nie. Nie? Że to jest, zresztą chyba jakiś dokument kongregacji jest mówiący o tym, że to jest kolejny kontynent, na którym ludzie żyją i po prostu to jest naturalną rzeczą, że tam, gdzie ludzie żyją, tam jesteśmy też z tym, co nazywamy naszą wiarą. Nie?
No tak, tylko że przed wejściem na antenę rozmawialiśmy też do różnego rodzaju aplikacjach czy stronach internetowych służących modlitwie. I powiem szczerze, ja sam jako użytkownik takich aplikacji złapałem się w pewnym momencie na tym, że coś mi tu nie gra, nie? Że takie odmawianie modlitwy czy czytanie Pisma Świętego w tak zwanym międzyczasie, w autobusie, jakby trochę nie współgra z wagą, że tak powiem, tematu.
No ale to jest rzecz, którą już jakoś zdefiniował Ignacy w XVI wieku, kiedy uczył modlitwy, różnych sposobów, tak? I on mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli coś ci służy w twoim kontakcie z Panem Bogiem, to z tego korzystaj, nie? Ale jak widzisz, że właśnie poszedłeś dalej, nie? Że, nie wiem, twoja droga się pogłębiła z Panem Bogiem, to widzisz, że pewne rzeczy już ci nie służą, że bardziej ci przeszkadzają, bo stają się no taką przeszkodą w drodze do Pana Boga. I tak samo myślę z tymi wszystkimi pomocami w internecie, że nie wiem, wspomnieliśmy tu o aplikacji Modlitwa w Drodze, tak? I ona jest na pewno świetną aplikacją na początek drogi z Panem Bogiem, nie? Gdzie potrzebujemy bardzo wyraźnych jakichś wskazówek, ktoś mi mówi do ucha, co mam teraz robić, jak się modlić, jak słuchać. No ale przychodzi taki moment, o którym ty mówisz, że to już, to mi bardziej przeszkadza, nie? To mnie nawet może denerwować, nie? Bo zamiast ciszy, to mi ciągle coś gada, więc myślę, że to też jest jakaś umiejętność i dojrzałość korzystania z internetu, że w tej przestrzeni duchowej korzystam o tyle, o ile mi to służy, a zostawiam albo zmieniam, szukam czegoś innego w momencie, kiedy widzę, że potrzebuję czegoś więcej.
Piotr.
Chciałbym się odnieść do modlitwy i mediów społecznościowych. To jest coś pięknego, jeżeli popatrzymy na to z drugiej strony, ponieważ jeżeli zobaczymy, że papieża na Twitterze obserwuje około 60 milionów ludzi w różnych językach i papież poprosił modlitwę, to choćby 1% osób, które się włączą w to dzieło modlitewne, daje nam już 600 tysięcy osób, które się modlą. Modlą się w danej konkretnej intencji. I nie modlą się z przyzwyczajenia, tylko modlą się dlatego, że jest problem, który papież chce przemodlić. Może to nie jest tyle, co różnych gwiazd popu, czy aktorów, piłkarzy, ale jednak 600 tysięcy ludzi modlących się w jednej intencji, to jest coś wspaniałego. Mm.
Tomaszu, czy w seminarium uczą, jak księża powinni korzystać z portali społecznościowych?
O, to jest trudne pytanie. Ja powiem tak i nie. Na pewno taką osobą, która gdzieś tam nam próbowała jakoś pokazać ten świat wirtualny i też wagę tego świata dzisiaj, to był ksiądz profesor Marek Lis, nie? To on nam pokazywał, ale tak też wydaje mi się, że w Ratio Studiorum, czyli w tym planie studiów, który mają klerycy, którzy też mają studenci teologii, to brakuje właśnie dzisiaj, że jakby Kościół trochę tak by to zaniedbał i brakuje takich konkretnych wykładów, które by pokazywały możliwości, nie? Są jakieś kursy, były jakieś może fakultety, ale to wszystko jest takie, no słabe, jakby świat nas wyprzedził, nie? My jesteśmy naprawdę kilkanaście lat jakby do tyłu i tutaj wydaje mi się, że dobrze by też było, no przede wszystkim też pokazać możliwości, jakie daje internet, no właśnie tym młodym przyszłym księżom, nie? To jest na pewno duża szansa.
Czy gdyby przyjrzeć się tym trzem może czterem takim największym, najważniejszym portalom. To jest Facebook, Twitter, Instagram. Grzegorz wspomniał tutaj jeszcze YouTube. Czy można by, Piotrze, wskazać takie, które jakby najlepiej nadaje się do ewangelizowania?
Moim zdaniem wszystkie z nich, aczkolwiek każdy z nich ma inną specyfikę. Mhm. Jeżeli popatrzymy na Facebooka, bardzo ładnie możemy zbierać grupy, które mają wspólny cel, możemy zbierać grupy, które będą wspólnie uczestniczyć już w realnych, rzeczywistych przedsięwzięciach Kościoła. Jeżeli mamy Twittera, to możemy na nim pięknie komentować, wyrażać swoje myśli. Jeżeli mamy YouTube'a, to możemy sięgnąć do utrwalonego nauczania Kościoła. Jeżeli popatrzymy na tego YouTube'a z perspektywy homiliarza, to mamy dziesiątki tysięcy utrwalonych homilii, do których warto wrócić, których warto przesłuchać, które mogą być dla nas drogowskazem na życie.
Zastanawiałem się też przed audycją, jaka jest różnica pomiędzy tymi portalami i to jest też trochę tak, zwróćcie uwagę, że w samym nazewnictwie, jak to jest, że Facebook mówi o przyjaciołach, tak, że mamy grupy przyjaciół i teraz faktycznie jest tak, że no, nie wypada kogoś nie mieć wśród znajomych, skoro się znamy prywatnie, to nawet te treści, które gdzieś tam ta osoba głosi na Facebooku, nawet jeśli mnie nie interesują, no też tak powiem, jestem zmuszony je konsumować. Natomiast na Twitterze mamy obserwujących. To już jest inna kwestia. Nie muszę mieć swoich znajomych, że tak powiem, z podwórka wśród obserwowanych osób na Twitterze, prawda?
Prawda. Prawda jest taka, że media społecznościowe pod tym względem są genialne. To my decydujemy o tym, kogo widzimy, kogo słuchamy i kogo chcemy obserwować. Co prawda Facebook bardzo mocno ingeruje w to, jakie treści się pokazują, bardzo mocno ogranicza zasięgi, bardzo mocno ogranicza to, co jest wyświetlane, ale to do nas należy ostateczna decyzja. Ciebie słucham, tobie już podziękuję. Mm.
Zdaje się, że w którymś z twoich artykułów przeczytałem takie określenie, że to jest, dzisiaj to jest Biblia Pauperum trochę.
Tak, tutaj możemy powiedzieć o pewnym analfabetyzmie ewolutywnym. Teraz już nie mamy analfabetyzmu praktycznego. Wszyscy potrafią czytać, ale nie wszyscy chcą. W związku z tym obrazy, które migają na ekranach monitorów, mogą pełnić rolę takiego haczyka, na który złapiemy tych, którzy normalnie nie sięgnęliby po treści religijne. I temu właśnie ma służyć nasza obecność w internecie. Tutaj bardzo często odnoszę się do słów Jana Pawła II, który w dokumencie z roku 2002 mówi, że zadaniem Kościoła jest sprawić to, aby na milionach monitorów, w miliardach informacji ukazała się twarz Chrystusa. I to my mamy świadczyć. To nie jest zadanie tylko i wyłącznie duchownych, tylko i wyłącznie biskupów, ale każdy z nas powinien być świadkiem Chrystusa. I media społecznościowe są do tego super okazją.
Tomasz, jak to jest z konsumowanymi tymi treściami na portalach społecznościowych? Znaczy, bywa tak, że faktycznie czujesz potrzebę pogłębienia jakiegoś tematu, szukasz dalej? Czy to jest właśnie takie przewijanie, że tak powiem, w autobusie gdzieś tam jadąc?
Ja myślę, że każdy, kto chce publikować, chce upubliczniać swoje życie albo treści, również związane z nauczaniem Kościoła i z wiarą, w internecie, w przestrzeni internetu, musi zdać sobie sprawę, że dzisiaj wszystko, co tam jest publikowane, jest produktem. I dla człowieka, który sięga po portale społecznościowe, po aplikacje, wszystkie te treści, które się tam znajdują, one są konkurują. I człowiek nie będzie wybierał tylko tego, co, w czym treść jest dla niego ważna, ale jest ważna również forma, również przekaz. Także myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, jak tworzyć te kanały, te blogi, te vlogi w taki sposób, żeby były atrakcyjne dla konsumenta, no bo to jest rynek, na którym my się spotykamy, nabywcy i ludzie, którzy nam oferują w pewnym sensie swoje usługi.
Patrzę na Grzegorza Kramera, czy tak się czuję jak usługodawca? Czy walczysz
pewien,
o obserwujących?
Język, którego Tomek używa, nie? I on jest, no myślę, bardzo obrazowy dzisiaj dla człowieka, że coś sprzedajemy, coś kupujemy, coś dajemy, coś bierzemy i całkowicie się z tym zgadzam, nie? Że jakby forma sposób, no jest bardzo ważny. W życiu realnym też tak jest, nie? Znaczy, że nie wiem, dobre kazanie, lepiej się go słucha niż kazanie, które, nie wiem, jest przeczytane z kartki albo jest ukradzione komuś. Jakby to są te same zasady, nie? I tylko, że w internecie przez to, że jest to, no, że to zostaje w przestrzeni, tak? Że to nie jest ulotne, no to myślę, że wszyscy naprawdę, którzy biorą to poważnie jako przestrzeń, w której mogę się podzielić swoją wiarą, swoim doświadczeniem, chcą to robić jak najlepiej. To jest jasne.
Tylko, wiesz, mam porównanie też trochę jako katecheta, tak, że istnieje też taka pokusa na lekcjach religii, która nie jest przedmiotem obowiązkowym. Czyli znowu ktoś może przyjść po to sięgnąć, o czym ja mówię, a może się wypisać z lekcji religii, że istnieje taka pokusa, żeby w pewnym momencie robić takie trochę show na tej katechezie, nie? I teraz na ile ta dbanie o atrakcyjność tych wpisów, o ich formę i tak dalej, no jakby nie przyćmiewa głównego bohatera.
No to jest pytanie też, które musi sobie zadać ktoś, kto ewangelizuje w świecie takim realnym, to znaczy po pierwsze, jak rozumiem ewangelizację? Bez takiego krótkiego zdefiniowania dla samego siebie trudno mi jest cokolwiek robić, to po pierwsze. Po drugie, no, to, czego się uczymy w chrześcijaństwie zawsze, to znaczy moja motywacja, tak? To znaczy, jeżeli biorę najlepsze środki, jakie mam dostępne po to, żeby właśnie pokazać tego, który jest głównym bohaterem, wszystko jest okej. Nie? A w momencie, kiedy nie jestem szczery wobec siebie i tak naprawdę biorę najlepsze środki, jakie chcę, tylko po to, żeby siebie pokazać, no to jest problem. Nie? Zresztą chyba dzisiaj Franciszek o tym mówił, że można być takim kimś, kto zamiast ewangelizować, pokazuje tylko swój narcyzm, nic więcej. Nie? Więc myślę, że potrzeba jakiejś takiej fundamentalnej szczerości wobec samego siebie, po co tam jestem. No tak samo po co idę w niedzielę na ambonę, nie? Znaczy, bo zewnętrznie to wszystko może ładnie wyglądać. Mogę powiedzieć super kazanie, a w podtekście jest to, że patrzcie na mnie, słuchajcie mnie, nie? Znowu, z drugiej strony nigdy się nie da też uciec od siebie samego. Znaczy zawsze w tym będę, nie? Zawsze to będzie Grzegorz Kramer, czy tam ktoś inny i też szczerość wymaga tego, żebym to potrafił zauważyć i jakoś się do tego próbować dystansować, nie?
Że dzisiaj żyjemy w czasach profesjonalizmu i tak samo wydaje mi się, Kościół powinien zadbać o to, by to, co robi, by to, jak mówi, żeby to po prostu było ładne, żeby to było piękne, nie? Bo może jest gdzieś taki stereotyp, że no tam to jest takie kościelne, nie? Czyli takie czarno-białe, takie jakieś, wiadomo, nie?
Wiesz co, nie jestem przekonany, dlatego że, znaczy piękne, jasne, że o jakąś estetykę trzeba dbać, ale masz swoją formę wpisów oczami księdza, tak? Grzegorz faktycznie sporo filmów, był taki czas, że był dość płodny na YouTubie. I teraz jakby my konsumenci, trzymając się tego nazewnictwa Tomka, wybieramy sobie nie to, co piękne, bardziej atrakcyjne, tylko, że tak powiem, jesteśmy wiernymi słuchaczami, tak? Ktoś ogląda vlogi Grzegorza, ktoś przegląda twoje wpisy czy twoje vlogi. Teraz pytanie, czy publikując jakby masz czasami jakby takie potrzeby, czy czujesz to, że na przykład już dawno niczego nie wpisywałem, a są ludzie, którzy być może na ten mój wpis czekają. Czy narzucasz sobie taką dyscyplinę tych wpisów, czy jest to z potrzeby serca?
Znaczy ja powiem tak, to jest taka motywacja, bo ja staram się każdego dnia właśnie dać taki krótki post, który nawiązuje do Bożego Słowa z danego dnia i dla mnie to jest też taka motywacja do tego, żeby chociaż zatrzymać się na kilka chwil w ciągu tego dnia, sięgnąć do Ewangelii, do Bożego Słowa i jakby to, co gdzieś tam Bóg mi pokaże, jakoś tym się podzielić. Nie? Jakby to jest dla mnie też taka, taki jakby regulamin, który mi też pomaga w takim moim życiu duchowym, nie? Bo bez tego nie miałbym takiej motywacji. Nie? A tak nawet jeżeli jestem zmęczony, gdzieś tam kolędy były, teraz taki był trudny czas, nie? Się bardzo dużo działo, ale i tak gdzieś w ciągu tego całego dnia gdzieś tam znalazłem takie pół godzinki, 15 minut, żeby się zatrzymać, przejść Ewangelię i się tym po prostu podzielić, nie?
Czyli sam masz z tego jakąś korzyść.
Mam. No nie ukrywam tego.
I tym optymistycznym akcentem robimy sobie krótką przerwę muzyczną.